Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Na początku bardzo serdecznie dziękuję księdzu proboszczowi za zaproszenie, byśmy wspólnie te 4 dni rekolekcji spędzili na rozważaniu Bożego Słowa. Przeżywamy 4. niedzielę Wielkiego Postu, a więc już tak naprawdę półmetek za nami tego czasu przygotowania do świąt Wielkiej Nocy, do świąt paschalnych. A czas rekolekcji to taki czas, kiedy powinniśmy się na chwilę zatrzymać, wyciszyć, zastanowić nad swoim życiem, a przede wszystkim podjąć trud nawrócenia. Choć to nie tylko zadanie na czas rekolekcji czy czas Wielkiego Postu, to zadanie, które tak naprawdę spoczywa na barkach każdego z nas codziennie. Codziennie mamy się nawracać, codziennie mamy starać się Chrystusa naśladować w Jego postawie wobec przede wszystkim drugiego człowieka. Dziś Ewangelia Jana opowiada nam o cudzie uzdrowienia człowieka niewidomego. Widzimy Jezusa, który pochyla się nad ludzką biedą. Zresztą jak w wielu miejscach Ewangelii, Jezus, kiedy dostrzega ludzki dramat, ludzką biedę, stara się temu po ludzku po prostu zaradzić. Nie jest obojętny na tę sytuację. Chciałbym, drodzy, to dzisiejsze nasze rozważanie rozpocząć od historii z życia wziętej. Historii, która dotyczyła także i mnie, które ja doświadczyłem w swoim życiu. Otóż jeszcze jako mały chłopiec poznałem panią Franciszkę, która była sąsiadką i przyjaźniła się z moją babcią. Byłem małym chłopcem. Mieszkała wówczas ze swoim mężem i córką. Miała jeszcze starszego syna. Ta córka była chora. Miała przykurcz palców, miała porażenie mózgowe. Była osobą szeroko pojęcie niepełnosprawną. Lata mijały, kiedy zachodziłem do nich na herbatę, w odwiedziny, będąc już w szkole średniej, bo nigdy wcześniej nawet nie przyszło mi do głowy, nie śmiałem pytać, co się stało, że ta córka jest jej chora, dlaczego do tego doszło. Kiedy już byłem właśnie w szkole średniej, któregoś razu będąc w odwiedzinach, ona sama zaczęła opowiadać historię swojego życia. Mówi, wiesz, Basia jest chora, ale to niczyja wina. Pracowałam wówczas w zakładach obuwniczych Odra. To były czasy Polski Ludowej. Wtedy szczepienia zakładowe były obowiązkowe, a ja nie wiedziałam, że jestem w stanie błogosławionym. Poszłam, zaszczepiłam się. Potem, kiedy dowiedziałam się, że jestem w stanie błogosławionym, ciąża się rozwijała, lekarze powiedzieli w szpitalu, należy usunąć. Dziecko urodzi się chore, martwe, a być może pani nawet umrze. Ale ona wraz z mężem, oboje bardzo bogobojni i prości ludzie, powiedzieli, nie, donoszę ciążę do tego momentu, jak Bóg da i co ma być, to będzie. I faktycznie urodziła się właśnie córka chora. Od tego momentu też diametralnie zmieniło się ich życie. Mąż umarł nagle w wieku 50 kilku lat na zawał. Została w małym, skromnym mieszkaniu tylko z tą chorą córką. Była to osoba bardzo pogodna, która nigdy nie narzekała na swój los, ani na swoje życie. Nigdy się nie żaliła. Będąc już klerykiem na studiach, kiedy zachodziłem z nienacka, bo tam nie trzeba było się nigdy do nich anonsować, siadałem, pytałem, co słychać. Ona zawsze mówiła, jest wszystko dobrze, wszystko pięknie. Ale jej córka już nie była taką dyplomatką jak mama. Tylko osoba chora mówiła po prostu prawdę. Mówi, jest źle. Założyli nam domofon w klatce. 6-rodzinny blok, nieduży budyneczek. Wyszłam wyrzucić śmieci, padał deszcz. Sąsiadka mi zatrzasła drzwi specjalnie. Powiedziała mi, że jestem upośledzona, że tacy jak ja nie powinni żyć, że tylko tak naprawdę zaśmiecam społeczeństwo, dlaczego się tak drę. I zaczęła opowiadać różne trudne historie. Sąsiadka z naprzeciwka, starsza kobieta. Ja jej nie znałem osobiście, ale widywałem ją zawsze w niedzielę o 7:30, także w bazylice mojej rodzinnej parafii na mszy świętej. I wówczas zadałem sobie pytanie, jak to jest, że człowiek chodzi do kościoła teoretycznie, a potem wraca do swojego środowiska życia i żyje zupełnie tak, jakby Boga nigdy w życiu nie spotkał, jakby nigdy nie słyszał Ewangelii. Bo dla mnie to totalnie niezrozumiałe i po ludzku się gdzieś wewnętrznie buntowałem. Dlaczego tak, a nie inaczej ona traktuje tę już wtedy starszą, 70-kilkuletnią kobietę z tą 40-kilkuletnią chorą córką, które mają i tak codzienny krzyż codziennej egzystencji, codziennego życia. Mówiłem do niej: Pani Franiu, czego Pani z tym nic nie robi? Czemu Pani z mnie porozmawia, skoro ona się tak żali na to, jak ją traktuje? Nawet może na policję trzeba zadzwonić, bo to jest nękanie. Nie wolno tak sobie pozwolić wchodzić na głowę. A ona wówczas mówi: wiesz, to jest biedna kobieta. Ona potrzebuje dużo modlitwy. Ja sobie myślę tak po ludzku, mówię, co ona w ogóle gada? Jakie modlitwy? Przecież to jest wredna baba, mówię, niszczy wam życie. Kiedy byłem na trzecim roku studiów, już byłem obuczony w sutannę, zajechałem przed świętami Bożego Narodzenia, zapukałem, wchodzę i wówczas pani Frania mówi, wchodź, zaraz zrobię ci herbatę, ale zaniosę obiad sąsiadce. Pytam, której sąsiadce? A tu, naprzeciw, bo wiesz, ty jesteś w seminarium, nic nie wiesz, a ona miała wylew, a przecież ona męża już nie ma, bezdzietna, to ja jej noszę obiady, trochę pomagam, mam klucze od mieszkania, bo opiekunka społeczna jest tylko do południa na kilka godzin. Kiedy wróciła, zaniosła ten obiad, siadła ze mną przy stole, to pytam jej, patrząc w oczy, jak pani to robi? Ale co? No jak pani to robi? Przecież to jest, rozumiem, ta sąsiadka, która wam tyle lat dokuczała, która nękała córkę, robiła wam zawsze pod górkę, tyle przykrości z jej strony, żeście przez tyle lat otrzymywali. A ona z taką niewzruszoną pokorą i szczerością serca patrzy mi prosto w oczy i mówi, no ale co Pan Jezus by zrobił w takiej sytuacji? Słuchajcie, trzeci rok studiów teologicznych, najpierw filozofia, teologia, piękne, wzniosłe poematy teologiczne, uczymy się o tym, jak to Pan Bóg zaplanował wszystko. Za chwilę, za te 3 lata miałem przyjmować święcenia kapłańskie, a ja sobie myślałem, jakbym się odgryzł na tej kobiecie. A ta prosta kobieta, po kilku klasach, bo wybuchła wojna, pełna pokory i autentycznej wiary, mówi, a co by Pan Jezus z tej sytuacji zrobił? Mi było autentycznie wstyd, bo ja myślałem, jakby jej dogryźć. A ona codziennie chodziła i do końca jej ziemskich dni tę kobietę pielęgnowała. Nie liczyła na nic, wydawała własne pieniądze na te posiłki. Nieraz, jak się wypytałem córki, kupiła dodatkowe pampersy, bo brakło tych, które były refundowane. Z własnej kieszeni, a nie przelewało się u niej nigdy. Nie dostała mieszkania, mieszkanie zabrało miasto na komunalne. Nic tego nie miała. W tym wymiarze materialnym ta kobieta nic nie miała, a całe lata była prześladowana wręcz przez tę sąsiadkę. Któregoś razu mówi, ona chciała z tobą porozmawiać, czy pójdziesz ze mną do niej? Dobrze. Zostawiam jej sama z nią. Pierwszy raz miałem okazję i wtedy okazało się ostatni raz z tą kobietą rozmawiać. Złapała mnie za rękę, poprosiła o modlitwę. Ciężko było jej mówić po tym udarze wylewowym i mówi, Frania to jest święty człowiek. Ona mi to powinna zostawić, żebym zdechła jak pies. Ja jej całe życie uprzykrzałam. Zobacz, jak ona mnie traktuje. Z jaką miłością do mnie podchodzi. Wtedy sobie uświadomiłem pewne słowa, które usłyszałem gdzieś przed laty, że pokora przebija mury ludzkich serc. Ta pani Frania miała ogromną pokorę w sobie, ale z czego tę siłę czerpała? Ilekroć bym do niej nie wszedł do domu, czy była na podwórzu, zawsze w granatowym fartuszku w groszki miała różaniec w każdej kieszeni. Ona coś robiła, gotowała i przesuwała paciorki różańca, bo tak ją w domu nauczono. Ona nie kalkulowała, czy coś się opłaca, czy się nie opłaca. Ona po prostu robiła to, co jej dyktowało serce. Kiedy byłem już księdzem, zadzwonił jej starszy syn, który miał już swoją rodzinę. Mówi, słuchaj, mama trafiła do szpitala, prosi o modlitwę. Mówi, oczywiście, prawie mszę, zaraz się pomodlę. A co się dzieje? No nie wiemy, diagnozują. 2 dni mijają, dzwoni. Mama odeszła. Miała jedną prośbę, żebyś przyjechał i odprawił jej pogrzeb. Czy dasz radę? Oczywiście. Pojechałem, cmentarz komunalny. Byłem z godzinę wcześniej, bo mówię, poprowadzę różaniec jeszcze w jej intencji. Wchodzę do zakrystii cmentarza komunalnego. 1, 2, 3, 4, 5 ksiądz. Patrzę się, mówię, o co chodzi? A skąd wyście się tu wzięli wszyscy? No na pogrzeb pani Frani przyjechaliśmy. A skąd wyście ją znali? Ten był wikarym, ten był diakonem, ten był na jakiejś innej praktyce jeszcze jako kleryk. I opowiadają, ile im pomogła po cichu. W życiu różne pogrzeby sprawowałem, różnych nawet bardzo ważnych ludzi z tytułami. I nigdy nie widziałem tylu ludzi na pogrzebie co u niej. Kaplica komunalna i pół cmentarza ludzi na zewnątrz. Alkoholików z Oleśnicy, ludzi biednych, niepełnosprawnych. Ona nigdy drzwi od domu nie zamykała. Ja mówię, dziewczyny, przecież kiedyś to ktoś was napadnie. I ona wtedy z rozbrajającą szczerością mówiła, że trzeba bardziej dbać o duszę niż o ciało. Trzeba się bać tych, którzy mogą duszę zabić, a nie ciało. Ona, to co my słuchamy w Ewangelii w każdą niedzielę, czy nawet w tygodniu, jeśli czytamy, ona, dla niej to nie były jakieś banały wyssane z palca. Dla tej kobiety to było coś, czym się kierowała w swoim życiu codziennym. I mam dzisiaj świadomość po latach, często jeżdżę na jej grób, że to była kobieta święta. Pokazała, że tak w tych czasach też można być człowiekiem świętym. Że można przebaczyć w sercu, że można wyciągnąć zawsze dłoń, nawet wobec tych, którzy mnie krzywdzili całe lata. To nie jest łatwe, ja zdaję sobie z tego sprawę, bo nieraz mamy trudne sytuacje w sąsiedztwie, w rodzinie, w pracy. Ktoś jest na mnie życzliwy, wredny, obłudny, fałszywy, obmawia nas. Jak mam się zachować? Czasem trzeba o tę łaskę przebaczenia prosić. Ona mi często mówiła, że modli się o to, żeby miała siłę zawsze przebaczać drugiemu człowiekowi, bo to jest największa sztuka. Jeśli pomagała, jak się okazało, to pomagała zawsze bezinteresownie i zawsze po cichu. Nie robiła tego na pokaz przed ludźmi, żeby inni ją chwalili. Nigdy o sobie niczego nie mówiła, słuchajcie. Jak ja mówiłem, pani Franiu, pani jest taka dobra, każdego ugości, a przestań, przecież każdy człowiek tak by zrobił. No nie, nie zrobiłby tak każdy człowiek. Święci żyją pośród nas, drodzy. I czas Wielkiego Postu, czas rekolekcji, czas zatrzymania się właśnie refleksji nad naszym życiem w kontekście takich właśnie sytuacji, w których jesteśmy na co dzień osadzeni. Bo nasza wiara, drodzy, nie weryfikuje się przez praktyki religijne. Możemy sobie podbijać statystykę kościelną tym, ale to nie jest wyraz wiary. Pięknie, że jesteśmy w niedzielę na Eucharystii. Przystępujemy do sakramentu pokuty, gdzie podejmujemy trud nawrócenia, a przede wszystkim pracy nad sobą. Ale nasza wiara się weryfikuje wówczas, kiedy wyjdziecie stąd, z tej bazyliki, zamkniecie drzwi i pójdziecie do swojego domu, do sąsiedztwa, do pracy. I tam pokażecie, że Chrystus nie jest utopią. Chrystus nie jest jakąś baśnią, legendą. Ale Chrystus i Jego nauczanie jest żywym słowem, skutecznym przemieniać nasze serca i nasze relacje. Kiedy rozpoczynaliśmy Wielki Post w Środę Popielcową, usłyszeliśmy takie piękne zdanie: rozdzierajcie jednak wasze serca, a nie szaty. W Wielkim Poście nie chodzi o to, żebyśmy zewnętrzne jakieś symbole szczególnie robili na pokaz. Zresztą Jezus w tej Ewangelii, dokładnie w tej Ewangelii Środy Popielcowej, przestrzega nas przed postem na pokaz, modlitwą na pokaz, przed jałmużną na pokaz. Mamy przemieniać nasze serca. Bo tak jak mawiał święty Augustyn, z miłości będziemy sądzeni. Nie ma większego prawa niż przekazanie miłości Boga i człowieka. Tylko jak mówić kocham Boga, jeżeli ja nie potrafię spojrzeć z miłości na drugiego człowieka? Jezus wytyka to faryzeuszom, mówiąc, jakże możecie mówić, że Boga kochacie, którego nikt nigdy nie widział, jak macie w nienawiści, w pogardzie drugiego człowieka, bez względu na to, kim by ten człowiek nie był. Drodzy, to powiedzenie, to porzekadło, które wszyscy, mam nadzieję, znamy, że modli się pod figurą, a diabła ma za skórą, no nie wzięło się z próżni. No się wzięło niestety z postawy obłudy, do której czasami przywykliśmy. Przychodzisz do kościoła, modlisz się, to idź z tej świątyni i czyń dobro drugiemu człowiekowi. Bo ta jej sąsiadka naprawdę była co niedzielę na mszy świętej, ja ją doskonale pamiętam z twarzy. Jeśli szła do komunii, to z ręce miała złożone jak dziecko. I co z tego? Jak poszła za chwilę i niszczyła życie drugiego człowieka? Czy na tym polega wiara? Czy tego nas Chrystus uczy? No chyba nie. Zobaczcie, że bardzo często zwrot, jaki Jezus używa do faryzeuszy, to jest zwrot obłudnicy. Obłudnicy. Tyczy się to nas wszystkich, z tej czy z tej strony ołtarza. To nie ma znaczenia. Jeśli nie będziemy autentyczni w swoim życiu, nie będziemy dawać przykładu swoim życiem, to wszystko nie ma sensu. No po co przychodzić w niedzielę i marznąć tutaj przez godzinę w zimnej bazylice? No po co? Jeśli tu przychodzę, to z taką intencją, żeby Pan przemienił moje serce, bo może na dzień dzisiejszy nie jestem w stanie komuś przebaczyć, bo mam z tym ogromną trudność, bo mnie skrzywdziła własna siostra czy własny brat. Ostatnio ktoś mi powiedział takie świadectwo swojego życia, mówi: słuchaj, 10 lat się z bratem nie odzywam. Co się stało? Wiesz, rodzice umarli, tak mnie oszwabił, wykombinował, że zabrał wszystko. I dom, i pole, ja zostałem bez niczego. Mówię, wiesz, no w tym wymiarze materialnym nie jest to pewnie łatwe, ale pomyśl o tym, on kiedyś będzie musiał za to odpowiedzieć, a ty niszczysz tylko swoje życie, bo ciągle masz jakąś zadrę w sercu, ciągle nienawiść. Co ja mogę zrobić? Zacznij się modlić o łaskę przebaczenia. Spróbuj, choćby w sercu mu przebaczyć. Spróbuj wyciągnąć rękę na zgodę z nim porozmawiać. A są też takie sytuacje, kiedy przychodzisz, wyciągasz rękę na zgodę drugiego człowieka, a on ją odtrąca. Mówi, nie będę się z tobą godził. A to już jest jego problem. Ty zrobiłeś wszystko, co w twojej mocy, po ludzku, po chrześcijańsku, by te relacje na nowo zbudować. On ją odrzuca, on z tym zostanie. Ty masz czyste sumienie, czyste serce. I zobaczcie, drodzy, dzisiaj w Ewangelii Jana Chrystus uzdrawia tego człowieka w szabat, w dzień święty dla Żydów. Oni go za to krytykują. Chodzi też o to, żebyśmy naszej religii nie sprowadzili tylko do nakazów i zakazów, bo to nie ma sensu. Kiedy w pierwsze soboty miesiąca w pierwszej parafii odwiedzałem chorych, pośród nich było małżeństwo w średnim wieku z dwójką chorych z porażeniem dziecięcym, porażeniem mózgowym dzieci. Zawsze wszyscy w czwórkę przystępowali do Komunii Świętej. Którejś soboty przychodzę i tylko chłopcy przyjęli Komunię Świętą, mama pokazuje, że nie. Pytam, może panią wyspowiadam za chwilę? A bardzo chętnie. Idziemy do następnego pomieszczenia, mówię, a co się stało, coś poważnego? No ja tylko w niedzielę nie byłam w kościele. A dlaczego? A wie ksiądz, mąż pracuje u Osadkowskiego, to jest żniwa, maszyny naprawiają, właściwie cały weekend go w domu nie było. A my jesteśmy tu sami, my tu nie mamy rodziny, a ja chłopców nie zostawię samych choćby na pół godziny. Nie mogę. Prawo miłości jest naczelnym prawem. Mówię, to nie jest może chwalebne zaniedbanie Eucharystii, ale tu jest coś ważniejszego. Pani realizuje prawo miłości wobec własnych synów. To nie jest grzech ciężki, bo to nie wynikało z lenistwa, niechęci, przekładania z godziny na godzinę wyjścia do kościoła. Bo zawsze w niedzielę ona była na zmianę z mężem w kościele. Żebyśmy nie sprowadzili tylko naszej religii katolickiej do nakazów i zakazów, bo tak robili Żydzi. I co z tego? Jezus mówił, zajmiecie pierwsze miejsce w synagogach, wydłużacie sobie filakterię, czyli szaty świątynne. Ale w waszym sercu jest nienawiść, jest przewrotność. Jesteście jak groby pobielane, mówił do nich. Na zewnątrz czyści i poukładani. Wszystkie praktyki religijne przestrzegacie. I co z tego? Jak idziecie i czynicie krzywdę drugiemu człowiekowi? Więc czas Wielkiego Postu, czas rekolekcji to jest czas zastanowienia się, drodzy, nad naszym życiem, przewartościowania pewnych spraw, uświadomienia sobie czasem, jak kiepskie są może dziś moje relacje z drugim człowiekiem. Bo w życiu chodzi o to, żebyśmy zawsze budowali mosty, które będą nas łączyć, a nie mury, które by nas dzielić. Zobaczcie, jak wielu z was, którzy w większości jesteście starsi ode mnie, pamiętacie czasy Polski Ludowej i wielu wspomina je z nostalgią. No nie dlatego, że niczego nie było w sklepach, na kartki i tak dalej, na to się ludzie irytowali, ale co ludzie mówią starsi? Proszę księdza, ale wtedy jakoś ludzie byli bliżej siebie. Nie było tej pogoni za pieniądzem, nie było tego wyścigu szczurów, nie było tego bogacenia się za wszelką cenę. Ludzie po prostu byli sobie życzliwi, otwarci. Za tym faktycznie wielu tęskni. Ale pamiętajcie, że świat, w którym żyjemy, nie tworzą przybysze z Marsa czy z innej planety. My go tworzymy. To, jakim jesteś człowiekiem wobec swojego sąsiada, brata, siostry, współpracowników. Czy potrafisz się uśmiechnąć, czy potrafisz podać rękę na zgodę, czy potrafisz powiedzieć człowiekowi w biedzie, nie martw się, pomogę ci, jeśli potrzebujesz. Przecież my ten świat tworzymy. Chrystus, co dzisiaj jest tego jasny przykład, przeszedł przez życie, jak pisze ewangelista Mateusz, dobrze czyniąc każdemu drugiemu człowiekowi. To jest zadanie, które spoczywa na każdym z nas. Idąc przez życie, mamy czynić dobro każdemu drugiemu człowiekowi. Po co? Po to, by Kiedyś, kiedy Pan zamknie nasze oczy na tym świecie, odwołując nas do wieczności, byśmy mogli powtórzyć za świętym Pawłem, że bieg ukończyłem i wiarę dochowałem, że wiarę dochowałem, która przejawiała się w moich uczynkach. To także powiedział Jezus, po owocach ich poznacie, nie po słowach, po owocach ich poznacie. Amen.